Kilka lat temu wraz z moją żoną postanowiliśmy wybrać się na wakacje. Jechaliśmy samochodem gdzieś tam na Podhalu, niedaleko Nowego Targu. Generalnie wybraliśmy się tam po to, żeby chodzić po górach, ale tego dnia postanowiliśmy pojechać kawałek dalej do takiej miejscowości, gdzie znajduje się jeden z tych takich wspaniałych, zabytkowych, drewnianych kościółków. Chcieliśmy podjechać tam samochodem, żeby go zobaczyć. I w pewnym momencie zobaczyliśmy, jak jadąc w takim rządku samochodów, wyprzedza nas taka wielka, budowlana ciężarówka z tych takich, które tam wożą to kruszywo czy żwir na place budów. I nie byłoby w tym może ani nic aż tak bardzo dziwnego, poza tym, że jechaliśmy w terenie zabudowanym, było ograniczenie prędkości, linia ciągła, która rozdzielała dwa pasy ruchu i ta ciężarówka, która z olbrzymią prędkością wyprzedzała cały rządek samochodów. Tych, które jechały za nami, a jeszcze taki cały rządek, który jechał przed nami. I widzieliśmy, jak kierowcy, którzy jadą z naprzeciwka, musieli zjeżdżać na takie żwirowe pobocze. Niektórzy prawie, że musieli wjechać do rowu, żeby tylko ominąć, żeby tylko jakoś uratować się przed tą pędzącą bardzo szybko ciężarówką, wielkim, poważnym samochodem. I już to z nas wzburzyło, bo wszyscy, którzy z nas jeździmy samochodami, dobrze wiemy, jak tego typu sytuacje potrafią zdenerwować kierowców. Ale to, co się zdarzyło później, było jeszcze bardziej zaskakujące. Oto na czele tego rządku samochodów, w którym jechaliśmy, jechał taki terenowy Land Rover. I ta ciężarówka zaczęła go wyprzedzać. Ja chyba się spodziewała, że on jej zjedzie jeszcze jakoś na bok, ale on nie zjechał. Więc jak tylko go wyprzedziła, to zajechała mu drogę. Zajechała mu drogę w ten sposób, że zatrzymała się po prostu na tej ulicy i wszystkie samochody, które były z tyłu, też musiały się zatrzymać. Otworzyły się drzwi od szoferki tej ciężarówki i wyszedł taki wyraźnie zdenerwowany człowiek. Chyba miał jakieś pretensje do tego kogoś, kto jechał tym Land Roverem. Wyszedł i zaczął tak energicznie iść w jego kierunku. Wyglądało na to, że nie tylko jakby łamał po drodze wszystkie możliwe przepisy, ograniczenia prędkości, wyprzedzał tam, gdzie wyprzedzać nie wolno, zmusił te inne samochody do zjeżdżania na pobocze, niemalże do zjeżdżania do rowu, ale jeszcze chyba chciał po prostu albo co najmniej coś powiedzieć niemiłego temu człowiekowi w Land Roverze, albo nawet mu zrobić jakąś krzywdę. To wszystko działo się błyskawicznie. W tym Land Roverze też otworzyły się drzwi i w tym momencie zamarliśmy. Bo oto patrzymy, a wychodzi z niego umundurowany policjant i wyciąga z tego samochodu białą czapkę, to znaczy, że jest z drogówki. I w tym momencie pomyśleliśmy sobie, jest sprawiedliwość na świecie. Za chwilę załatwi tego faceta. Nie wiem, czy to był jego prywatny samochód, gdzieś dojeżdżał, czy to może po prostu nieoznakowany samochód policyjny. Trudno mi powiedzieć, ale wysiadł ten policjant. I ten kierowca ciężarówki, jak zobaczył człowieka w mundurze, to tak na chwilę się zawahał, ale potem patrzymy, że on idzie dalej i w tym momencie obaj podali sobie ręce, przywitali się, zamienili ze sobą kilka słów. Najwyraźniej dobrze się znali. Każdy z nich wsiadł z powrotem do swojego samochodu i pojechał dalej. Okazało się, że na naszych oczach miało miejsce nie tylko złamanie przepisów drogowych, ale też wszelkich innych przepisów związanych z działaniem policji. No, ten policjant po prostu puścił tego drogowego pirata, bo chyba był jego znajomym. No i tak to jest w życiu naszym, wiemy o tym dobrze, chociaż tak być nie powinno, że zdarza się to częściej lub rzadziej, że są tacy ludzie, którym upieka się, a którzy nie ponoszą konsekwencji swoich czynów, bo znają właściwą osobę. Znają kogoś gdzieś tam usytuowanego w taki sposób, że może mu załatwić, że te konsekwencje go nie spotkają. I chociaż tak być nie powinno, to od czasu do czasu zdarza się, że ktoś zna właściwego polityka, a właściwego policjanta, a właściwego sędziego czy prokuratora i konsekwencji czynów, które popełnia, wydaje się, że nie ponosi. Odpowiedzialność jego nie dotyczy. Bo świat, w którym żyjemy, nie jest sprawiedliwy. Im dłużej żyjemy, tym bardziej się o tym przekonujemy. I historia, którą dzisiaj chciałbym powiedzieć, to jest historia człowieka, który najwyraźniej też sądził, że znając odpowiednie osoby, a sprawiedliwość go nie dosięgnie i nie poniesie konsekwencji swoich czynów. A to był człowiek, który znał najwyżej postawioną osobę w tym państwie, w którym mieszkał, bo znał samego króla, właściwie był synem samego króla. A czytamy jego historię w 13 rozdziale drugiej księgi Samuela. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę, Tamar, i zakochał się w niej Amnon, inny syn Dawida. Amnon tak to przeżywał, że rozchorował się z jej powodu. Była ona niezamężna, Amnon zaś uznał, że to zbyt piękne, żeby mógł ją zdobyć. Amnon miał jednak przyjaciela, był nim Jonadab, syn Szemajasza, brata Dawida. Jonadab był człowiekiem niezwykle przebiegłym. Zapytał on Amnona: dlaczego ty, królewiczu, tak marniejesz z dnia na dzień? Powiedz, co cię trapi? I Amnon mu wyznał: zakochałem się w Tamar, siostrze mojego brata Absaloma. A w tych pierwszych słowach historii autor biblijny przedstawia nam osoby dramatu, który ma się wkrótce rozegrać. A jedną z nich jest Amnon, najstarszy, pierworodny syn króla Dawida. Człowiek, którego Dawid miał z Achinoam, z Jezreel, taką kobietą. Ale jest też drugi syn, to Absalom. Absalom był synem też Dawida, ale z inną kobietą. To znaczy obaj byli przyrodnimi braćmi, tak? Ale nie pochodzili od tej samej matki. Absalom miał siostrę, która też była córką Dawida, z tą drugą kobietą. Więc to też była przyrodnia siostra dla tegoż Amnona. No i mamy tego przyjaciela przebiegłego, o którym słyszymy, że jest to przebiegły człowiek, który jest z kolei synem brata Dawida. Wszystko rozgrywa się w jednej rodzinie. Wszystko rozgrywa się w jednej rodzinie. Czy kuzynem. Dla tej trójki jest kuzynem. No i wiemy, że Amnonowi podoba się owa Tamar, zwierzył się z tego temu swojemu przebiegłemu koledze, Jonadabowi, a ten podsunął mu plan. I czytamy o tym planie dalej. Połóż się do łóżka i udawaj chorego. A gdy odwiedzi cię ojciec, powiedz: czy mógłbyś, proszę, przysłać tu moją siostrę Tamar? Bardzo bym chciał, żeby mnie czymś nakarmiła. Niechby przygotowała tu u mnie posiłek, a tak bym mógł na to patrzeć, a potem posiliłbym się z jej ręki. No i Amnon zrobił tak, dokładnie tak, jak mu poradzono. Udał chorego, a kiedy jego ojciec Dawid przyszedł zobaczyć, co się dzieje z jego chorym synem, Amnon poprosił go, żeby przyszła Tamar. A to jest ciekawe, dlatego że w tamtej kulturze siostry i bracia nie wychowywali się razem. Wychowywali się osobno. Dziewczyny były przygotowywane do wydania za mąż. Chłopcy byli przygotowywani do tego, żeby po swoim ojcu objąć władzę w państwie albo pełnić jakieś w nim urzędy. I tak naprawdę okazję do tego, żeby się spotkać, mieli tylko w przypadku jakichś uroczystości państwowych czy religijnych. Więc pewnie podczas takiej uroczystości Amnon zobaczył Tamar i tam narodziła się ta jego żądza i poprosił Dawida, żeby ją przysłał. I pierwsze, co Dawid zrobił, co było występkiem wobec zwyczaju, to było przysłanie Tamar. Tak po prostu zazwyczaj nie robiono. No w każdym razie Tamar przyszła do Amnona. Ten udawał, że jest chory, leżał w łóżku zgodnie z tą radą. Poprosił ją, żeby mu jakieś placuszki ugotowała i ona to zrobiła. I przyniosła mu to, a on wtedy wciągnął ją do łóżka. I mimo protestów, mimo tego, że próbowała mu wytłumaczyć, że tak postępować nie należy, zgwałcił ją. Autor biblijnej relacji pisze o tym, jak Tamar protestowała, a Amnon jej nie słuchał. Wziął ją siłą i zgwałcił. A potem jednak Amnon poczuł do niej ogromną nienawiść, większą niż wcześniejsze pożądanie, którym tak pałał. Wstawaj i wynoś się stąd, rozkazał. I wtedy ona powiedziała do niego, po tym, co mi zrobiłeś, chcesz dopuścić się jeszcze gorszej podłości. Lecz on i tym razem nie posłuchał. Wezwał służącego i polecił, wypędź tę tutaj ode mnie i zaryglujcie za nią drzwi. Tamar była ubrana w suknię z długimi rękawami, tak bowiem ubierały się córki królewskie na wydaniu, gdy więc służący wyprowadził ją na zewnątrz, zaryglował za nią drzwi, a Tamar posypała sobie głowę popiołem, rozdarła swoją suknię z rękawami, położyła rękę na głowie i poszła, a idąc szlochała. A kiedy już było po wszystkim, Amon w miejsce pożądania poczuł odrazę i niechęć i nienawiść i wyrzucił swoją siostrę. I w ten sposób zhańbił ją po raz drugi. W tej kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, jakkolwiek nam może się wydawać to szokujące, w kulturze Izraela jedną z zasad było to, że jeżeli mężczyzna zgwałcił kobietę, to musiał pojąć ją za żonę. I dla nas to jest oczywiście szokujące, bo jak można poślubić w przyszłości swojego oprawcę. Ale ta zasada miała tak naprawdę w pewien sposób tą kobietę ochronić, ponieważ ta zgwałcona kobieta już nigdy prawdopodobnie za nikogo nie wyszłaby za mąż. Była skazana na egzystowanie gdzieś na marginesie społeczeństwa i to małżeństwo z tym człowiekiem miało zapewnić jej po prostu byt. Dla nas szokujące. A w tamtej kulturze tak po prostu było. Amnon, wyrzucając tą kobietę, którą zhańbił, swoją własną przyrodnią siostrę, a zhańbił ją po raz drugi. Jakiś czas temu jedna z fundacji, która zajmuje się prawami kobiet, psychologią, przeprowadziła takie badania statystyczne. Blisko 600 kobiet przebadano w tych badaniach. Okazało się, że zgodnie z tymi badaniami 87% kobiet doświadczyło w swoim życiu jakiejś formy seksualnej napaści ze strony mężczyzn. A czasami to są jakieś niewłaściwe słowa, żarty, które nigdy nie powinny mieć miejsca. A czasami były to czyny, jakieś poklepywanie, obłapianie, przytulanie, całowanie, a czasami inne formy seksualnej przemocy. Ciekawe jest to, że prawdopodobnie większość z nas, mężczyzn, którzy tutaj jesteśmy na tej sali, nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy i nigdy o tym nie myślimy. I wydaje nam się to takie naturalne, że prawdopodobnie większość kobiet, z którymi się spotykamy w naszym życiu, gdzieś kiedyś doświadczyła takiej czy innej formy napaści ze strony jednego z nas. Ze statystyk, które wtedy zebrano, nie wiem na ile one są reprezentatywne, wynikało, że 1/5 kobiet doświadczyła próby gwałtu, a 1/4 doświadczyła próby gwałtu, a 1/5 została zgwałcona. I wbrew temu, co myślimy, a nie chodziło o to, że gdzieś tam w ciemnym parku jakiś typ spod ciemnej gwiazdy ją napadł. Okazuje się, że większość takich wydarzeń ma miejsce w rodzinie, w gronie znajomych i przyjaciół. Tylko 8% kobiet, które doświadczyły seksualnej napaści, nie znało wcześniej tego swojego napastnika. We wszystkich pozostałych przypadkach to była ich rodzina, ich mężowie, ich byli partnerzy, ich bracia, wujkowie, znajomi z pracy. Okazuje się, że mamy też tendencję myśleć o tego typu wydarzeniach, że dotyczą one jakiegoś społecznego marginesu. No może to się gdzieś dzieje u jakichś ludzi, którzy gdzieś tam żyją w jakichś złych dzielnicach, a zarabiają mało, może nie mają wykształcenia właściwego. Okazuje się, że z badań wynika, że dotyka to wszystkich warstw i grup społecznych. W tej historii okazuje się, że dotknęło to rodziny samego króla. Nikt, żadna kobieta nie jest bezpieczna, bo my jako mężczyźni zgotowaliśmy taki świat kobietom. Świat, a w którym są zagrożone. Jakkolwiek różnego rodzaju napaść ze strony mężczyzn jest doświadczeniem tak wielu kobiet, to co się wydarzyło później w historii Tamar, Amnona i Absaloma, znów jest doświadczeniem aż nazbyt wielu kobiet. Kiedy Absalom, brat Tamar, zobaczył ją rozpaczającą po tym, co się stało, zapytał, czy był z tobą Amnon, twój brat. Uspokój się więc, moja siostro, bo to twój brat. I nie przejmuj się zbytnio tą sprawą. I Tamar zrozpaczona zamieszkała w domu swojego brata Absaloma. A gdy król Dawid dowiedział się o wszystkim, bardzo się rozgniewał. A nie upomniał jednak za to Amnona, ponieważ kochał go jako swojego pierworodnego syna. Absalom natomiast nie dał Amnonowi poznać, czy jest mu przyjazny, czy nie. Znienawidził go jednak za to, że zhańbił jego siostrę Tamar. A jak powiedziałem, ta historia to jest coś, co się dzieje ciągle i to nie jest coś, co dotyczyło wydarzeń sprzed 3000 lat. A okazuje się, że także dzisiaj 94%, tak wynikało z tych badań, 94% spraw przemocy seksualnej wobec kobiet nie trafia do policji, prokuratury, sądów. Nic się z nimi później nie dzieje. To oznacza, że tylko w 6% przypadków jakieś konsekwencje wyciągane są wobec ludzi, którzy takie rzeczy uczynili. A często rodziny mają dla tych kobiet radę, lepiej nikomu o tym nie mów. Lepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. Okazuje się, że król Dawid, osoba, która pełniła najwyższą władzę w tym państwie, a który był też najwyższym sędzią tego państwa, a który był jednocześnie ojcem wszystkich tych osób, które w tą sytuację były zaangażowane, nic nie zrobił. Nie zrobił nic z powodu źle pojętej miłości. Uznał, że Amnon, jego pierworodny syn, jest tak kochany przez niego, że palcem nie kiwnął. Tu się pojawia drugi problem, a problem tego, a nie tylko już tego, a co jest tragedią, do jakiej doszło, że w tej rodzinie miał miejsce gwałt, ale problem też tego, w jaki sposób Dawid wychowuje swoje dzieci. A najpierw pozwolił na to, żeby Tamar pojawiła się w domu Amnona, a potem, kiedy już doszło do tego, do czego doszło, z powodu tej miłości do syna nic nie zrobił. A tymczasem czas upływał i czytamy dalej, że 2 lata później Absalom urządził strzyżenie owiec u siebie w Baal Hasor na granicy Efraima i postanowił zaprosić na nie wszystkich synów królewskich. Okazuje się, że takie strzyżenie owiec, które się tam odbywa raz czy dwa razy w roku, to jest okazja do tego, żeby mieć imprezy, żeby mieć takie party dla wszystkich swoich braci, tej wielkiej rodziny, bo tych synów królewskich było dużo. Dawid miał wiele żon, a z nimi wiele dzieci. A więc przyjechali tam wszyscy, a wśród nich przyjechał także Amnon. I czytamy dalej, że Absalom przygotował ucztę godną uczt królewskich. Ale sługom dał taki rozkaz. Uważajcie na Amnona. Kiedy dogodzi sobie winem na mój znak, zadacie mu śmierć. Nie bójcie się. To mój rozkaz. Przygotujcie się i bądźcie mężni. I słudzy postąpili z Amnonem według rozkazu Absaloma. Wtedy pozostali synowie króla zerwali się. Każdy dosiadł swojego muła i uciekli. A król Dawid bardzo szybko dowiedział się o tym, co się stało, a najpierw pierwsze wieści głosiły, że wszyscy synowie zostali zabici. Wpadł w rozpacz, potem okazało się, że pozostali synowie uciekli na swoich zwierzętach transportowych, a tylko i wyłącznie Amnona spotkała śmierć. A to nie uśmierzyło rozpaczy króla. A król wpadł w rozpacz, płakał na oczach wszystkich ludzi. Czytamy dalej, że Absalom tymczasem zbiegł. Udał się do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur. A to była jego rodzina. Jego matka pochodziła z Geszur, właśnie z tej dynastii królewskiej. A Dawid zaś całymi dniami opłakiwał nieżyjącego syna. I po ucieczce do Geszur Absalom przebywał tam 3 lata. W tym czasie emocje króla opadły. Porzucił plan wyruszenia za Absalomem, czyli tym razem chciał syna ukarać. Ale ten plan ostatecznie też porzucił. Ukoił się jego żal po stracie Amnona. Absalom, wiedząc, że może go spotkać kara, po prostu uciekł do swojej rodziny. Ale prawda jest taka, że to, co się stało, ta druga zbrodnia, która miała miejsce, a to była w znacznej mierze wywołana tym, że Dawid nic nie zrobił. A przez 2 lata Absalom planował pomstę. A to nie była jakaś chyba pomsta w afekcie. To nie jest tak, że wpadł w szał i zabił swojego brata. A przez 2 lata to można na zimno wszystko zaplanować. I tak rzeczywiście było. Zrobił ucztę, na tej uczcie a jego słudzy, a jego brata zabili. A to nie była zemsta, to było wymierzenie kary. Ale to nie skończyło całej historii. Bo gdybyśmy spojrzeli do kolejnych rozdziałów, które następują po tym 13 rozdziale drugiej księgi Samuela, to przeczytalibyśmy, co się dzieje dalej. Absalom wrócił z tego swojego wygnania, pojednał się z ojcem, ale kiedy wrócił do Jerozolimy, zaczął zgromadzić wokół siebie różnych popleczników, a kiedy było ich wystarczająco dużo, to wszczął rewoltę w stosunku do swojego ojca. Rewoltę, która zakończyła się tym, że Dawid musiał z Jerozolimy uciekać. I kiedy Dawid uciekł z Jerozolimy, to Absalom zajął ze swoimi poplecznikami, ze swoim wojskiem Jerozolimę. I wtedy, jak czytamy, to się stało na oczach całego Izraela, a postanowił dokończyć swoją zemstę, tym razem na Dawidzie. I zgwałcił 10 żon Dawida, które były pozostawione w mieście. I kiedy historia działa się dalej, wiemy, że Absalom ostatecznie zginął w czasie jednej z bitew z wojskami Dawida. Patrzę na tę historię i zastanawiam się, co ona w ogóle robi w Biblii. Być może wy też macie takie pytanie. A co ta historia robi w Biblii? Nie spodziewalibyśmy się po Biblii, że tam znajdą się takie rzeczy. A nawet jeśli się znajdą, to że nagle coś się stanie, że będziemy wiedzieli, że coś jest złe, coś jest dobre. Bo co my możemy z tą historią zrobić? O czym ta historia miałaby być? Jaką naukę mielibyśmy z tej historii wyciągnąć? Szczerze mówiąc, to bardziej ona pasuje właśnie do jakichś tabloidów, czy Super Expressu, czy innych takich wydawnictw w internecie, pudelków, czy jeszcze czegoś tam, które opisują tam te wydarzenia, co to tam się dzieje w rodzinie królewskiej w Anglii, czy gdzieś tam, czy tam co zrobiła córka jakiegoś polityka i tak dalej, i tak dalej. Albo w takich rozmowach tych pań, co stoją w kolejce do warzywniaka, to słyszała pani, co ten tam narobił? No tak, a to głowa boli, pani droga, od tego. A więc co ta historia a robi w Biblii i czego mielibyśmy się z niej nauczyć? A może jest to historia o grzechu? A ona pokazuje, jak grzech kwitnie i rozwija się. A najpierw jest pragnienie. Amnon chce, pożąda Tamar. A potem pojawia się sposobność i plan, jak to zrobić, żeby ją dorwać. A kiedy już ją ma, okazuje się, że to mu nie wystarcza. Ale to wywołuje też reakcję Absaloma. I spirala przemocy i nienawiści rozkręca się coraz bardziej, obejmując coraz większe kręgi. Coraz więcej ludzi ginie po drodze. Coraz więcej osób jest pokrzywdzonych. Grzech rozwija się. Więc może to o to chodzi, żebyśmy zrozumieli, jak ten grzech działa, że wszystko zaczyna się od pragnienia w naszym sercu, o którym wiemy, że jest niewłaściwe i powinniśmy go unikać. A może jest to historia o kobiecie, która doznała przemocy ze strony najbliższych sobie osób i obojętności ze strony tych, po których oczekiwałaby pomocy, ratunku czy wsparcia. A może jest to historia opowiedziana po to, żebyśmy zrozumieli, a jakie my, mężczyźni, potrafimy zgotować piekło kobietom. A nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy napastnikami, ale także wtedy, kiedy jesteśmy tymi, którzy próbują wymazać i zatuszować całą sprawę. Więc może powinniśmy się nauczyć, jak w takich sytuacjach postępować. A może jest to historia o ojcu, który nie potrafi wychować dziecka, jednego, drugiego i trzeciego. Ojcu, który ulega swojemu synowi. Ojcu, który, kiedy ten syn popełnia niesamowitą zbrodnię, to nie jest w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji. Ojcu, który nie jest w stanie też pochylić się nad tragedią, która spotkała jego córkę. Ojcu, który jest jakby go nie było. Pozwala na to, żeby rzeczy się działy same. I staje w ich obliczu dopiero wtedy, kiedy Absalom rozpoczyna tą rewoltę i on sam musi uciekać. Więc może to jest jakaś nauka do tego, żebyśmy nauczyli się, jak postępować ze swoimi dziećmi. A może to historia bardziej teologiczna, historia Dawida. O Dawidzie czytamy, że to jest człowiek, którego Bóg szczególnie kochał. Czytamy, że to jest człowiek według serca Pana. Tak Biblia o nim pisze. Człowiek, którego Bóg szczególnie kochał. Okazuje się, że człowiek, którego Bóg szczególnie kochał, jest człowiekiem, który nie umie wychować swoich dzieci, jest człowiekiem, który nie umie odnaleźć się w sytuacji, jest człowiekiem, który nie umie wyciągnąć sprawiedliwości wtedy, kiedy trzeba wyciągnąć sprawiedliwość. Jest człowiekiem, który nie umie zapewnić ochrony swoim dzieciom. Jest człowiekiem, który grzeszy, który zawodzi. No i być może mamy się nauczyć tego, że Bóg kocha nas nawet pomimo tego, jacy jesteśmy. Albo historia brata, który, nie znajdując sprawiedliwości w tym świecie, bierze sprawy w swoje ręce i wszczyna, najpierw zabija tego brata winnego, a potem wszczyna bunt przeciwko ojcu. Pytanie tylko, czy tekst pozwala nam traktować tę historię w taki albo inny sposób. Okazuje się, jak się przyjrzymy temu fragmentowi Pisma Świętego, to trudno w ogóle odnaleźć w nim Boga. Gdzie jest Bóg w tej historii? Mamy cały duży rozdział. On w tym tłumaczeniu, z którego korzystałem, trzy strony zajmuje. Trzy strony tekstu. 39 wersetów. 900 słów i ponad 5000 znaków. Całkiem spora ilość tekstu i ani razu nie wspomina o Bogu. Rzeczy dzieją się swoim trybem, a Boga jakby w tym wszystkim nie ma. Nie wiemy, czy był zły na Amnona za to, co zrobił. Nie wiemy, czy był zły na Dawida za to, że ten nie podjął żadnej interwencji. Nie wiemy, czy był zły na Absaloma z powodu pomsty, której on dokonał i buntu wobec swojego ojca, który sprawił, który rozpoczął. A nie wiemy. I żeby Boga znaleźć w tym fragmencie, to musielibyśmy się cofnąć do poprzedniego rozdziału, do 12 rozdziału drugiej Księgi Samuela. To jest ten rozdział, w którym, o czym część z nas już słyszała, Dawid robi niemalże to samo, co później zrobił jego syn. A w jego sercu rodzi się pożądanie do kobiety, która jest żoną innego mężczyzny. Uriasza, Chetyjczyka. A więc skłania ją do tego, żeby zdradziła swojego męża. No, de facto gwałci ją tak naprawdę, a wykorzystując swoją pozycję jako króla i władcy. Męża jej wysyła na front wojny, po to, żeby zginął. Żeby nikt się już nie dowiedział o tej sprawie, ponieważ Batrzeba, owa kobieta, zaszła w ciąży. I okazuje się, że kiedy ta sprawa się dzieje, nikt miał się już o tym nigdy w przyszłości nie dowiedzieć. Prorok Natan, jak być może niektórzy z nas pamiętają, przychodzi do Dawida, opowiada mu tą historię i mówi mu o tym, co sądzi o tym Bóg. I mówi mu o tym też, jakie konsekwencje Bóg wyciągnie z jego zachowania. Dlatego, że wzgardziłeś mną i zabrałeś Uriaszowi Chetycie jego żonę, aby ją poślubić. W twojej rodzinie będzie zawsze panoszyć się przemoc. Oto ja sprawię, że przyjdzie na ciebie nieszczęście z powodu twojej własnej rodziny. Tak przez usta proroka Bóg powiedział do króla Dawida. Okazuje się, że wszystko, co się stało, wszystko, o czym czytaliśmy, wydaje się, że nie ma w tym Boga, bo Bóg w tym fragmencie nie jest wymieniony, ale wynika z tego, co Bóg do Dawida powiedział. Jest konsekwencją grzechu Dawida. Wszystkie te wydarzenia, przemoc, która była w tej rodzinie, te tragedie, są wynikiem grzechu, o którym nikt miał się nie dowiedzieć. Grzechu, który wydawał się taki własny, prywatny, który można schować, który okazał się, jak sam Bóg mówi przez proroka, wzgardzeniem samego Boga. A bo tym w gruncie rzeczy jest każdy grzech. To nie jest tylko przestępstwo wobec pewnych zasad. On jest wzgardzeniem samego Boga. I okazuje się, że skutki tego grzechu sięgają na całe lata do przodu i ogarniają osoby, które są zupełnie niewinne, które są wokół króla Dawida. One też ponoszą skutki jego grzechu, jego nieposłuszeństwa, zła, które on wyrządził. Bo okazuje się, że grzech i zło nikogo nie omijają. Nie omijają nawet królów i królewskich rodzin. I stary grzech, który Dawid popełnił, który miał być prywatnym grzechem po latach, odciska swoje piętno nie tylko na nim, ale też na jego dzieciach, na jego rodzinie, na jego całym kraju, na całej wspólnocie Izraela, bo to tak jest, że te grzechy prywatne nasze, o których nam się wydaje, że są tylko nasze i nikt się od nich nie dowie, a prędzej czy później może się okazać, że dotykają innych ludzi, że ich konsekwencje będą dotkliwe nie tylko dla nas samych, ale także dla tych, którzy są wokół nas, a także dla wspólnot, w których żyjemy, kościołów, w których żyjemy. Być może w naszym życiu tutaj jesteśmy w stanie, znając odpowiednich ludzi, uchronić się od konsekwencji różnych rzeczy, które niewłaściwych, które robimy. Okazuje się, że a w oczach Boga nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo każdy grzech jest obrazą wobec Niego. I prędzej czy później dopadnie nas z całą bezwzględnością Bożej sprawiedliwości. Przy całej tej dyskusji, jaka w ostatnich tygodniach toczy się, jaką słyszymy w mediach, jaka toczy się w związku z skandalami pedofilii wśród duchownych rzymskokatolickich. Przy całej tej dyskusji jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała taki program, który pokazywał, jak podobne rzeczy jakiś czas temu działy się w Irlandii. A to był, okazuje się, jeden z najbardziej katolickich krajów w Europie. A tak bardzo katolicki, że do 1996 roku w Irlandii nie można było legalnie wziąć rozwodu. Ponieważ wpływ Kościoła na państwo był tak duży, że biskupi mogli jakby u tych polityków przewalczyć, że nawet rozwody były nielegalne. I kiedy w latach 90. wyszedł na jaw skala tych wszystkich skandali, tych nadużyć, tego całego zła, które miało miejsce, okazało się, że dzisiaj Irlandia staje się jednym z najbardziej świeckich krajów w całej Europie. W tym filmie była wypowiedź księdza, który starszego człowieka, takiego po 70, który powiedział takie słowa. Zaczynałem posługę, kiedy kościoły były pełne ludzi. Gdy ponad 90% katolików przychodziło na mszę w każdą niedzielę. Teraz każdej niedzieli przychodzi 20% parafian. i to głównie starsi ludzie. Młodzi przychodzą tylko w święta, na śluby i na pogrzeby. Okazało się, że przestępstwa, grzechy jakiejś wąskiej pewnie grupy ludzi, no bo przecież na pewno nie wszyscy, byli tam pewnie księża, którzy, być może nawet tacy, którzy heroicznie pracowali w jakichś ośrodkach pomocy dla ubogich i oddawali swoje życie i tak dalej. Grzechy jakiejś wąskiej grupy ludzi były w stanie zniszczyć całą tamtą wspólnotę. Bo to tak działa. Nam się wydaje, że to, co robimy, dotyczy tylko nas i nikt się o tym nie dowie. A okazuje się, że konsekwencje tego, co robimy, mogą być znacznie szersze. Nawet tych drobnych rzeczy, które nam się wydają tak nieistotne i skalą swoją nie dorastają do problemów pedofilii czy gwałtów. Bo skoro te konsekwencje grzechu nie omijają nawet tych królewskich rodzin, to nie sądźmy, że i nas ominą. Bo nasze grzechy, nawet jeżeli nie są grzechami o takiej skali zła, no prędzej czy później dopadną i nas. A jest nadzieja. Na szczęście jest dla każdego z nas nadzieja. I tą nadzieją jest inny potomek Dawida. A taki, który urodził się setki lat później, czyli Jezus Chrystus, ten, który pochodził z rodu Dawida, jak czytamy w Nowym Testamencie, który był dalekim potomkiem króla. Ten, który przyszedł na świat po to, żeby nasze grzechy, tą naszą winę z powodu tych grzechów zanieść na krzyż, żeby zapłacić za nią najwyższą cenę, cenę swojego życia. Okazuje się, że w tej ofierze, którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty, nasze grzechy, te, które popełniliśmy, które popełniamy, pewnie te, które jeszcze są przed nami, a mogą być wybaczone. I konsekwencje tych naszych grzechów, te wieczne konsekwencje, które prędzej czy później powinny dopaść każdego, te konsekwencje grzechu zostają usunięte. A jedyne, co musimy, to przyjąć Jego ofertę, by stać się częścią Jego rodziny. Bo skoro konsekwencje grzechów nie omijają nawet królewskich rodzin, to nie sądźmy, że nas ominą. No chyba, że staniemy się częścią rodziny Króla Królów, Jezusa.